Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Górnicze związki zawodowe i strona rządowa podpisały porozumienie w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej. Na początku marca mają się odbyć rozmowy w sprawie programu dla całego Śląska. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dokument podpisali pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa oraz szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w obecności premier Ewy Kopacz. Premier przekonywała, że program naprawy polskiego górnictwa zabezpieczy polskich górników przed niestabilnością. Jest również gwarantem stabilności finansowej kopalń, mówi. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz zaapelował do załóg o zakończenie protestów. Powiedział, że porozumienie jest trudne, ale dobre. Najważniejsze, że nie będą likwidowane kopalnie i miejsca pracy, mówił Kolosz. W dokumencie zapisano też docelowe połączenie kapitałowe z energetyką.
Tego chcieliśmy praktycznie od dekady, bo to przecież jest normalne, że ci, którzy produkują węgiel, są wsadem do końcowego produktu, czyli do energii. Do tej pory ci, którzy ten węgiel produkowali, byli trochę po macoszemu, mówiąc łagodnie, traktowani przez tego głównego producenta. W tej chwili ten biznes będzie biznesem jednym, będzie biznesem, który, mam taką nadzieję, zabezpieczy interesy energetyczne Polski, ale przede wszystkim to zabezpieczenie interesów energetycznych Polski będzie zarazem skutkować na zabezpieczenie interesów pracowników i mieszkańców na Śląsku.
To, co stało się na Śląsku, jest wielką lekcją pokory dla premier Ewy Kopacz i całej rządowej koalicji PO-PSL, powiedział szef Solidarności Piotr Duda.
Bo oni myśleli, że jakoś tam będzie. Przyjmą w nocy ustawę, będą likwidowali kopalnie. Nie, Ślązacy pokazali, że są z górnikami. Przecież to było jasne, że chcą przeciwstawić resztę społeczeństwa przeciwko górnikom i przeciwko związkowcom. Tak zwani krezusi górnicy i pasibrzuchy związkowe. Się okazało, że dzisiaj są wszyscy razem. I rząd nie miał innego wyjścia, jak podpisać to porozumienie.
Do wtorku wieczorem zawieszono posiedzenie senackich komisji, które debatowały nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu węgla kamiennego. Koalicja rządowa PO-PSL błyskawicznie w ciągu 3 dni przeprowadziła ustawę przez Sejm. Senator Stanisław Kogut złożył wniosek o odrzucenie ustawy w całości.
Porozumienie zostało podpisane na Śląsku. W związku z powyższym dyrektywa przyszła do pana przewodniczącego komisji jednej i drugiej i przesunięto posiedzenie obu komisji na wtorek na godzinę 20. To jest po pierwsze, to jest precedens, aby w sobotę odbywały się komisje, a także aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej musiał dostosowywać ustawy pod porozumienie. Przecież po pierwsze powinno być najpierw ustawa, a później podpisywane porozumienie, bo my musimy patrzeć na dobro całej branży górniczej.
Zgodnie z rządowym planem 4 z 14 kopalń kompanii węglowej, które według rządu generują 80% strat spółki, trafi do spółki restrukturyzacji kopalń. Nowością w przyjętej przez Sejm nowelizacji jest zapis zezwalający spółce restrukturyzacji kopalń na zbycie przejętej kopalni lub jej części. Pozostałe 9 kopalń kompanii węglowej zostaną sprzedane nowej, zawiązanej przez Węglokoks spółce specjalnego przeznaczenia. Plan przewiduje także pakiet osłonowy dla pracowników. Pigułka dzień po nie jest lekiem, a z punktu widzenia nauczania moralnego Kościoła jej stosowanie jest grzechem ciężkim, podkreśla Zespół do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Eksperci wyjaśniają podwójny mechanizm działania pigułki, który prowadzi do wydalenia zarodka ludzkiego z ustroju matki i jego śmierć. Przypominają, że rodzice są zobowiązani do sprzeciwu wobec swobodnego obrotu preparatu inwazyjnego i niebezpiecznego dla rozwoju psychoseksualnego nieletnich. Stosowanie tzw. antykoncepcji doraźnej propaguje swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych, czytamy w stanowisku zespołu. Przed negatywnymi skutkami pigułki ostrzegają także lekarze i farmaceuci, mówi dr Teresa Frąckowiak, farmaceuta, i Monika Wojtkiewicz, ginekolog-położnik.
Problem udostępnienia preparatu Ella-1 bez recepty uważam za fatalną decyzję, która niesie ze sobą bardzo poważne skutki dotyczące zdrowia i zachowania seksualnego młodych ludzi.
Istnieje szereg przeciwwskazań do przyjęcia tego środka. Środek ten działa dewastacyjnie na gospodarkę hormonalną kobiety, może powodować szereg działań niepożądanych, a także równolegle przyjmowane z innymi lekami może działać bardzo niebezpiecznie, destrukcyjnie na organizm. Dlatego nie powinien być przepisywany bez konsultacji z lekarzem, bo tylko lekarz jest w stanie ocenić, czy w danym momencie ten środek jest bezpieczny i może być stosowany przez kobietę.
Na stronie www.protestuj.pl można podpisać petycję, która wzywa premier Ewę Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza do wycofania się z zamiaru dopuszczenia do sprzedaży w Polsce bez recepty preparatu Ella One. Blisko 300 tysięcy emerytów otrzyma od marca mniej pieniędzy niż obiecywał w zeszłym roku rząd PO-PSL. O sprawie napisał jeden z dzienników. W tym roku waloryzacja będzie procentowo-kwotowa, jednak dopiero od kwoty 3920 zł na rękę emerytury będą rosnąć procentowo. Sama podwyżka tych świadczeń również będzie niższa, wyniesie najprawdopodobniej zaledwie 0,7%. W efekcie około 300 tysięcy osób dostanie od państwa mniej pieniędzy. Profesor Józefa Hrynkiewicz z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej mówi, że system waloryzacji nie ujmie wzrostu kosztów utrzymania, nie gwarantuje wzrostu poziomu emerytury.
Ten system waloryzacji, który jest w Polsce, nie jest systemem, który gwarantuje wzrost poziomu emerytury, taki jak wzrost kosztów utrzymania. Nie mówię już o tym, że nie ujmuje tego, co wiąże się ze wzrostem poziomu dochodów wynikających z pracy. To, co jest niedobrego w polskim systemie waloryzacji rent i emerytur, to jest ten system, który zmieniany jest nieustannie w każdym roku i dopasowywany do stanu finansów publicznych. A ponieważ w tym roku cały budżet jest nastawiony na dalsze oszczędzanie, obniżanie świadczeń i dotacji do różnych sfer życia, to samo dotyczy emerytów czy rencistów.
Profesor dodała również, że w tym roku w system Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wchodzą niekorzystne mechanizmy kapitałowe. Oznacza to, że każdy emeryt dostanie tyle, ile włożył. Do tego roku kwoty były stopniowo podwyższane, szczególnie w przypadku tych osób, które mniej zarabiały czy krócej pracowały ze względów niezależnych od siebie. Teraz na skutek wprowadzenia nowego mechanizmu będą otrzymywać dużo niższe emerytury. Relacje 200 świadków katastrofy Tu-154M zawiera dokument przedstawiony przez Parlamentarny Zespół do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. W kwietniu zespół zaprezentuje nowy raport. Dokument zawiera także relacje 53 osób mówiących o eksplozji samolotu w powietrzu. Większość materiałów zebranych przez zespół nie jest znana prokuraturze. W najbliższym czasie zostanie przekazana śledczym, zapowiedział poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu.
53 świadków, którzy słyszeli lub widzieli eksplozję. Każdy oczywiście z imienia i nazwiska. W 90% są to świadkowie, których dotychczas prokuratura nie tylko nie zna, ale także nie przesłuchała. Obawiam się, że można też powiedzieć, że nie tylko nie przesłuchała, ale nawet nie próbowała. Ten materiał zostaje przekazany na ręce prokuratury do jej dyspozycji, włącznie z relacją świadka, który wprawdzie nie widział eksplozji w powietrzu, ale relacjonuje zupełnie odmienny od Maku i od pana Millera przebieg dramatu smoleńskiego.
Tezą raportu zespołu kierowanego przez Macierewicza jest to, że Tu-154M rozpadł się w powietrzu. Ma o tym świadczyć między innymi układ szczątków salonki na obszarze o promieniu 30-50 metrów i ich stan, między innymi nadpalenia od wewnątrz. W raporcie zespołu z kwietnia 2014 roku znajduje się też między innymi relacja kilkudziesięciu osób opisujących ostatnie chwile przed katastrofą. Według rządowego zespołu Macieja Laska przyczyną katastrofy Tu-154M było zderzenie samolotu z drzewami. Według tego zespołu ani rejestratory dźwięki, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu. Profesor inżynier Janusz Kawecki został nagrodzony przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy za służbę prawdzie i autentycznym wartościom. Ewa Skwarczyńska, przewodnicząca oddziału krakowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, podkreśliła, że profesor od lat jest autentycznym głosicielem prawdy i wartości chrześcijańskich. Profesor Janusz Kawecki jest publicystą i felietonistą telewizji Trwam i Radia Maryja, a także przewodniczącym zespołu wspierania tej katolickiej stacji. Ojciec Święty Franciszek był zmuszony w sobotę skrócić swą wizytę w mieście Tacloban na Filipinach z powodu nadciągającej nad ten region burzy tropikalnej. Wcześniej na miejscowym lotnisku sprawował mszę świętą dla ocalałych z tajfunu, który w 2013 roku zniszczył to miasto i zabił około 8 tysięcy ludzi. Na Filipinach są ojciec Marcin Krupa z Radia Maryja oraz ojciec Jerzy Jagodziński.
Ojciec Święty udał się samolotem do Tacloban, to jest na południe Filipin. Odbyła się tam msza święta nieco wcześniej niż zakładano, z racji tego, że jest drugie stopnie zagrożenia tajfunem, jest bardzo mocny wiatr.
W homilii Ojciec Święty odszedł od przygotowanego tekstu i podkreślił to 3 razy, że chce powiedzieć kilka słów prosto z serca. Pokazał na krzyż i zwrócił uwagę wszystkich zebranych, a było ich ponad 1 000 000, że Pan Jezus przeszedł tę drogę, którą wy przechodzicie wcześniej, a dzisiaj towarzyszy wam w tych cierpieniach i nigdy nie pozwoli, żebyście upadli. Następnie pokazał na figurę Matki Bożej i dał radę wszystkim zebranym w bardzo emocjonalnych słowach: chwyćcie za dłoń Matki Bożej, bo macie Matkę. Chwyćcie za jej płaszcz i szukajcie tam podpory, szukajcie siły. A jednocześnie zaraz dodał, że macie braci i siostry na całym świecie, którzy już następnego dnia przyszli wam z pomocą.
Niestety pozostałe punkty programu, czyli obiad z przedstawicielami ocalałych po tajfunie Jolanda w arcybiskupstwie Palo, błogosławieństwo dla Centrum Ubogich imienia właśnie Ojca Świętego Franciszka, nie udało się przeprowadzić z racji na dość silny wiatr, z racji na drugi stopień zagrożenia tajfunem.
Watykański rzecznik wyjaśnił dziennikarzom, że przygotowane wcześniej i niewygłoszone przez Ojca Świętego Franciszka przemówienia należy uznać za ważne. Sobota to 3 dzień papieskiej pielgrzymki na Filipinach, gdzie katolicy stanowią około 80% ludności. Wcześniej Franciszek odwiedził Sri Lankę, a poszczególne punkty wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Na 5 lutego wyznaczono kolejną rozprawę w sprawie Mary Wagner. W piątek w Toronto odbyło się przesłuchanie kanadyjskiej obrończyni życia, które miało na celu wyznaczenie kaucji. Stanowisko Mary Wagner wyjaśnił mecenas reprezentujący katoliczkę w czasie poprzedniego procesu. Mary usłyszała identyczne zarzuty, dlatego postanowiła milczeć, mówi Jacek Kotula, szef rzeszowskiego oddziału Fundacji Pro Prawo do Życia.
Przed sądem stanęła w obecności 8-osobowej publiczności. Postanowiła ona, że zrezygnuje z pomocy prawnej i będzie sama się bronić przed sądem. Mary odczytała swe przesłanie, w którym oświadczyła, że została aresztowana za to, co robiła i będzie robić. Za próbę ratowania przed mordowaniem niewinnych i nieposiadających głosu istot ludzkich. I po zakończeniu odczytania listu Mary Wagner przestała odpowiadać na pytania sądu. Sędzina zwróciła się do prokuratora, a ten uznał, że sformułowanie oskarżenia potrzebuje 2-3 tygodnie czasu, w związku z czym termin kolejnej rozprawy sąd wyznaczył na 5 lutego 2015.
Mary Wagner po rozprawie została ponownie zakuta w kajdanki i wyprowadzona z sali. Kanadyjska obrończyni życia została osadzona w więzieniu, ponieważ walczyła o ocalenie życia dzieci nienarodzonych zagrożonych morderstwem. Reprezentacja Niemiec wygrała drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Polacy w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł zajęli 5. miejsce. W gronie zwycięzców najdalsze skoki oddali Severin Freund i Richard Freitag. Najlepiej z naszych reprezentantów spisał się Kamil Stoch, który dwukrotnie lądował w okolicach 130 metra.
Przy najlepszej postawie, jaką moglibyśmy dzisiaj zaprezentować, jeżeli chodzi o ogół, o całą drużynę, podium było jak najbardziej realne. W co jeszcze 2 tygodnie temu pewnie nigdy nie uwierzył. I teraz ta świadomość jest dla nas istotna, że my wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, że świat już nie jest tak daleko, jak był kiedyś, czy jak był jeszcze nawet miesiąc temu. Tylko że śmiało możemy sobie po prostu robić swoje, a nasz poziom idzie do góry.
W niedzielę na Wielkiej Krokwi odbędzie się zaplanowany na godzinę 13.45 konkurs indywidualny. Zanim do niego dojdzie, przeszło 20-tysięczna publiczność będzie dopingować skoczków w kwalifikacjach. Do Zakopanego przyjechało 66 zawodników z 16 krajów. Wśród nich znalazło się miejsce dla 12 Polaków. Jeszcze na koniec dobre informacje z rajdu Dakar. Rafał Sonik zwyciężył w kategorii quadów, a Krzysztof Hołowczyc był 3 w rajdzie Dakar wśród kierowców samochodów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.